Sądowe manipulacje, prokurator z Bielska Białej. Nasi reporterzy śledczy rozwiną za moment ten temat, bo ten temat ważny dla kibiców sportu. Orlando Magic chce zatrzymać Marcina Cortata. Ten wysportowany, zawsze opalony Polak. To już nie o Cortacie. Francuska prasa kreśli portret Jerzego Buzka. Spodziewane objęcie przez byłego premiera funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego gazety w Paryżu przedstawiają jako symbol, ale bez realnego politycznego znaczenia. Była szefowa prokuratury w Bielsku Białej zmanipulowała sąd. Tak wynika z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, do którego dotarli dziennikarze śledczy RMF FM Roman Osica i Marek Balawajder. Zawiadomienie złożył prezes sądu apelacyjnego w Katowicach. A chodzi o słynną aferę w bielskim wymiarze sprawiedliwości sprzed 3 lat. Prokuratorzy podejrzewali wtedy bielskich sędziów i adwokatów o przyjmowanie łapówek. Łączymy się z naszymi reporterami. Pierwsze pytanie do Romana Osicy. Romku, w jaki sposób prokurator miała okłamać sąd?
No, do manipulacji miało dojść na posiedzeniu sądu apelacyjnego w Katowicach, rozpatrującego uchylenie immunitetu sędziowskiego. Na to posiedzenie szefowa bielskich śledczych Małgorzata Bednarek wysłała protokół przesłuchania świadka, który obciążał jednego z sędziów o wzięcie łapówki. Okazało się jednak, że podczas kolejnych przesłuchań już rejestrowanych na taśmie wideo, świadek odwołał swoje pomówienie. Jednak tych protokołów i taśm pani prokurator nie przedstawiła sądowi. W efekcie sędzia stracił immunitet. Katarzyna Szeska z prokuratury krajowej potwierdza jedynie, że jest takie zawiadomienie.
Prokurator apelacyjny w Katowicach zwrócił się do prokuratora krajowego o wyznaczenie innej prokuratury, żeby nie narazić się na zarzut braku bezstronności przez prokuraturę apelacyjną w Katowicach.
A w aferę w bielskim wymiarze sprawiedliwości mieli być zamieszani zarówno przestępcy, prokuratorzy, jak i sędziowie. Do wręczenia łapówek miało dochodzić w latach 2002-2004. Dotyczyło to co najmniej kilkunastu spraw o charakterze gospodarczym. Chodziło m.in. o wydawanie w tych sprawach wyroków, które w zamian za łapówkę miały być wyjątkowo niskie. Mowa też była o uchyleniu tymczasowych aresztów. Dzisiaj okazuje się, że większość tych informacji nie potwierdziła się, a zwłaszcza ta, że w bielskim wymiarze sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza.
To najnowsze fakty w RMF FM. Polski rodzynek w NBA, Marcin Cortat, pozostaje w Orlando Magic. Klub zdecydował się na wyrównanie oferty Dallas Mavericks. A oznacza to, że Polak nadal będzie zmiennikiem Dwighta Howarda. W studiu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, to już ostatecznie przesądza o przyszłości Cortata?
Niekoniecznie. Co prawda menadżer generalny Orlando mówi, że gracz pokroju Cortata jest niezbędny drużynie Magic, ale to nie oznacza, że polski center zostanie na Florydzie. Orlando ma teraz 90 dni na ewentualną zamianę Cortata na innego zawodnika i być może skorzysta z takiego rozwiązania. Nasz center z całą pewnością będzie lepiej zarabiał, ale jeśli nic się nie zmieni, większość czasu spędzi na ławce rezerwowych, oglądając popisy Howarda.
Dwa kolejne przypadki świńskiej grypy w Polsce. 16-letnia pacjentka ze szpitala w Bydgoszczy zaraziła się wirusem H1N1 prawdopodobnie na Wyspach Kanaryjskich. Hospitalizowany w Toruniu 22-latek niedawno wrócił z koncertu w Londynie. 12 pasażerów busa, którym podróżował, zakazano opuszczać domy. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała, że w Polsce nie będzie szczepień ochronnych przeciwko świńskiej grypie, a Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby rządy poszczególnych państw przystąpiły najpierw do szczepienia personelu medycznego. Grupa ekspertów zarekomendowała, by pracownicy służby zdrowia zostali zaszczepieni we wszystkich krajach, by zachować funkcjonujący system opieki zdrowotnej, gdy wirus ewoluuje. Wybór grup, które będą miały dostęp do szczepień w następnej kolejności, zależy już od decyzji poszczególnych krajów. Symboliczne wydarzenie, ale bez realnego znaczenia politycznego. Tak francuska prasa komentuje przepowiadane objęcie funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przez Jerzego Buzka. Posiedzenie w Strasburgu, na którym dojdzie do głosowania, rozpocznie się za godzinę, a my w oczekiwaniu na ten fakt czytamy zagraniczne gazety. Oto ciche paryskie echa wydarzenia, o którym od tygodni tak głośno w Polsce. Kiosk w Paryżu odwiedził rano nasz korespondent Marek Gładysz.
Francuska prasa podkreśla, że po raz pierwszy szefem Europarlamentu zostanie dzisiaj polityk z kraju postkomunistycznego, co w praktyce może to zmienić? Niewiele, sugeruje Le Figaro. Niewiele również wiadomo we Francji o samym Busku. Liberation cytuje polską prasę, by nakreślić jego portret. Człowiek bardzo pracowity, był 4 lata premierem, wygląda na mężczyznę wysportowanego i jest zawsze opalony, zauważa gazeta. Czy kandydatura Buska interesuje przeciętnych Francuzów?
Meno.
O nie, ludzie nie widzą związku pomiędzy tym, co dzieje się w Strasburgu i ich życiem codziennym. Warto byłoby, żeby ktoś nam to porządnie wytłumaczył. Na razie mamy kryzys i inne problemy na głowie, powiedział mi paryżanin.
No to teraz inne problemy. Uwaga kierowcy używający nawigacji satelitarnej. Policjanci w trakcie rutynowych kontroli drogowych mogą sprawdzić legalność używanego przez was systemu GPS. Za posiadanie pirackiej wersji nawigacji może grozić kara nawet 5 lat więzienia. Z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wyszedł z takimi informacjami Maciej Stopczyk. Maćku, w jaki sposób policjanci są w stanie sprawdzić legalność oprogramowania w GPS-ach?
No, zajmują się tym policyjni specy od elektroniki. Patrol może co najwyżej w trakcie rutynowej kontroli pobieżnie ocenić oprogramowanie w urządzeniu. I w przypadku jakichkolwiek wątpliwości GPS jest rekwirowany.
Takie urządzenie zostaje zabezpieczone celem przeprowadzania dokładnych badań potwierdzających bądź wykluczających podejrzenie, że osoba posługuje się pirackim oprogramowaniem.
Wyjaśnił mi przed chwilą Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji, jak sam przyznaje, kontrole nawigacji samochodowych zdarzają się rzadko, ale gdy już są przeprowadzane, nie trudno zatrzymać pirata. Jeżeli chcemy uniknąć nieprzyjemności, najlepszym dowodem naszej uczciwości będzie paragon.
Dobrze mieć taką dokumentację, która potwierdzi zakup takiego urządzenia w sklepie, jak również oprogramowania do tego urządzenia.
Przepisy jednak są w tym przypadku nieścisłe, nie określają bowiem, jaki dowód zakupu przedstawić mają kupujący używany sprzęt na portalach aukcyjnych w internecie.